architektura to nie jest tylko solution architect, który buduje te wszystkie klocki. Dopóki nie poznasz tych różnic, to nie wiesz, czy ty coś robisz źle, czy coś jest nie tak z twoim setupem. Infrastruktura jest dla deweloperów, a nie deweloperzy są dla infrastruktury.
Sponsorem tego materiału jest portal wkontenerach.pl, który oferuje obszerne szkolenia z zakresu konteneryzacji, Dockera, Kubernetesa, a także procesów automatyzacji i CI/CD. Wejdź na wkontenerach.pl po więcej szczegółów. Tymczasem, nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Emil. Cześć Emilu.
Cześć.
Z Emilem porozmawiamy na temat drogi do architekta do spraw infrastruktury, architekta do spraw chmury, a także roli DevOps inżyniera. Zapowiada się niezmiernie ciekawie, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca i wysłuchacie, co Emil ma ciekawego do opowiedzenia. Emilu, standardowe pytanie w naszych rozmowach brzmi, od czego zaczęła się twoja droga i jak wyglądały twoje początki w IT?
To tak, to może pominijmy taki ten etap dziecięcej fascynacji ogólnie komputerami i całą tą drogą, bo tak naprawdę pomiędzy tym etapem a moją pierwszą pracą związaną stricte z IT było sporo zawirowań, niekoniecznie w ogóle związanych też z IT, ale taką pierwszą moją rolą był operator data center w toruńskim data center, czyli taka, no powiedziałbym, dość może nietypowa droga, nietypowa rola, bo ona była związana z takim bardzo niskopoziomowym utrzymaniem samej infrastruktury, niekoniecznie z punktu widzenia administratora, tylko elektryka, całe SSWN, CCTV, chłodzenie itd., itd. Więc tam mogłem zdecydowanie poznać, jak działa w ogóle cały data center od podszewki, co jest potrzebne do jego utrzymania. I jednocześnie też również z tamtej pozycji wskoczyłem na junior VMware administratora, bo to data center oprócz usług kolokacji posiadało również i cały czas zresztą posiada własną chmurę prywatną opartą o produkty VMware. A tak naprawdę moim pierwszym zadaniem tam było stworzenie monitoringu wówczas opartego o system Itzinga, więc bardzo powoli się wdrażałem w takie bardziej już administracyjne tematy, potem zacząłem dotykać już samego VMware'a, no, również jako, że to była chmura prywatna cała na on-premisie, to trzeba było dotykać sieciówki, trzeba było dotykać SANA, więc takie podwaliny tego, z czego to wszystko jest zawsze pobudowane, również udawało się dotknąć. Wtedy też pierwszy raz zacząłem dotykać kontenerów. One były oczywiście w dużych powijakach, tam mieliśmy różne plany co do tego, w jaki sposób sobie tam kolejne usługi powystawiać dla klientów. Ale to jakby było takie pierwsze zderzenie, po którym takim dużym rozwojem dla mnie było już przejście do nieistniejącej już firmy Genesis Global Limited, w której byłem od samego początku jakby pierwszym, nazwijmy to DevOpsem, tak? Pierwszą osobą, która zaczęła zaraz po deweloperach bardziej się troszczyć o tę całą infrastrukturę, o wszystkie procesy SDLC. Wtedy zacząłem w ogóle poznawać, czym to w ogóle jest, więc jak możesz się domyślić, bardzo dużo mojej pracy to były tretytki i bardzo wiele z tej pracy trzeba było później poprawiać, bo kiedy jesteś sam, nie masz mentora, który mógłby cię w jakiś sposób poprowadzić, możesz narobić sporo błędów, zwłaszcza jeśli czas... No, czas cię goni, tak, i trzeba bardzo dużo rzeczy zrobić w bardzo krótkim czasie.
Okej. Jeżeli mógłbym ci tutaj na chwileczkę przerwać.
Jasne.
Chciałbym doprecyzować pewne kwestie, które poruszyłeś, więc tak. Pierwsza twoja przygoda z DevOpsem zaczęła się właśnie w tej firmie, w której wymieniłeś. I byłeś jakby sam na pokładzie, nie miałeś mentorów, to jest jakby takie słowo klucz. Zatem skąd wiedziałeś, że to, co robisz, jest dobre albo niedobre? Jak wyglądał twój jakby proces decyzyjny w podejmowaniu decyzji, jaką technologię, jakie narzędzie, jakie podejście wybrać?
Szczerze, to na początku nie miałem dla tego pojęcia, co jest dobre, co jest niedobre. Tak naprawdę bardzo dużo czasu spędzałem rozmawiając z deweloperami, słuchając o tym, co oni w ogóle potrzebują, w jaki sposób oni chcieliby to mniej więcej osiągnąć. Potem były najczęściej jakieś etapy POC-ów, które przedstawiałem deweloperom. One najczęściej kończyły się po prostu zwyczajnie na produkcji, jeśli spełniały wymagania. No i powolutku się jakoś tak to toczyło i dopiero w pewnym momencie zacząłem się interesować właśnie tym, w jaki sposób podejmować te decyzje, żeby one były, no wiadomo, może nie jak najlepsze, bo każda decyzja to jest jeden wielki zbiór kompromisów, ale dostosowane najlepiej do bieżącej rzeczywistości. Więc tak naprawdę wszystko się kręciło wokół najpierw rozmów z deweloperami, z CTO, później kiedy zaczął się zespół infrastrukturalny powiększać, to wtedy zaczęło się również takie zderzanie pomysłów z innymi członkami zespołów, kiedy to oni, czy to zarówno poprzez po prostu wejście do projektu ze świeżą myślą, czy po prostu ze swoim doświadczeniem, które mieli z innych firm, byli również w stanie wypunktować jakieś potencjalne problemy z tym czy innym rozwiązaniem, z taką czy inną propozycją. Natomiast dopiero po jakichś 3-4 latach tak naprawdę pracy w poprzedniej firmie nabrałem jakby takiego większego zrozumienia tego, czym jest w ogóle architektura, w jaki sposób do architektury podchodzić i że architektura to nie jest tylko solution architect, który buduje te wszystkie klocki dla deweloperów, aby sama aplikacja była zbudowana jak najlepiej i żeby była w jak najlepszym stanie do jej utrzymania, ale infrastruktura to jest również konieczność posiadania architektury, że w architekturze infrastruktury możemy korzystać jak najbardziej z jakichś driverów architektonicznych, że możemy czerpać garściami z tego, co daje nam obecnie architektura aplikacji, bo sama infrastruktura stała się już tak szerokim tematem, posiada tak wiele elementów i jest tak mocno no ona jest potrzebna zdecydowanie do tego, żeby te wszystkie aplikacje mogły spokojnie działać, a jako, że ona jest taką podstawą dla nich, to każdy najmniejszy błąd jest w stanie wygenerować bardzo duże konsekwencje, więc istotne jest to, żeby tych błędów starać się unikać na tyle, na ile się da, no, o ile się oczywiście w danym przypadku da.
Postawmy sobie tutaj kropkę i bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś na temat infrastruktury, że nie jest to już taki klasyczny zbiór serwerów, dysków i tego typu rzeczy, lecz należy to rozumieć również jako pewnego rodzaju architekturę, która powinna być zaprojektowana, udokumentowana i dopasowana do potrzeb aplikacji czy też usług, które będą działać na tej infrastrukturze. Więc pytanie brzmi, skąd czerpać wiedzę na temat projektowania infrastruktury, na temat architektury, jeżeli chodzi o chmurę, o własne data center być może. Skąd czerpałeś wiedzę jakby na samym początku, gdy zacząłeś interesować się tą tematyką?
To tak, na samym początku to tak naprawdę zacząłem się, no nie licząc oczywiście standardowych dokumentacji czy prób oglądania jakichś losowych filmów na YouTubie szkoleniowych, no to chyba wielu z nas w ten sposób zaczynało, ale takim jakby przełomem były podcasty, których zacząłem słuchać, W tamtych czasach, to był 2000, gdzieś nie wiem, 14, może 13 rok, to na naszej polskiej scenie był tak naprawdę głównie Maciej Anisarowicz z jego DevTalkiem. I podcasty miały to do siebie, również właśnie DevTalk, że wielu gości polecało, czy to książki, czy jakieś właśnie filmy, czy inne podcasty lub osoby, których warto posłuchać w internecie, na meetupach, na konferencjach. I w ten sposób można tak po nitce do kłębka dojść do tych materiałów, które są wartościowe, merytoryczne i do których warto sięgnąć, żeby przede wszystkim sobie czy to poznać nowe elementy, czy usystematyzować w ogóle wiedzę, którą się zdobyło, bo to zawsze jest, czy u mnie zawsze było to dużym wyzwaniem, żeby wiedzę, którą wchłonę, po pierwsze usystematyzować, czyli wiedzieć, w jaki sposób z niej korzystać, a po drugie w ogóle o niej nie zapominać, no bo jeśli się nie używa jakichś elementów wiedzy, no to one wyparowują z głowy. No i co prawda w tym momencie można łatwo tam wyszukać w internecie, mamy Google, mamy ChatGPT, inne tam czaty AI, które pomagają w wyszukiwaniu informacji, ale jednak posiadanie takiego, nazwijmy to mapy, nawet w postaci kursu, choćby takie jak twoje kursy, czy to Kubernetes Maestro, czy Automation Maestro, jeśli się do nich wróci, do tego typu materiałów, można bardzo szybko odnaleźć interesującą nas informację bez konieczności grzebania się w dokumentacji. Więc wracając do samego początku twojego pytania, to właśnie w ten sposób zawsze starałem się iść po nitce do kłębka i wyszukiwać konkretne materiały, niezależnie czy one były darmowe, czy one były płatne, czy to były książki, wideo, inne podcasty, i w ten sposób starałem się potem filtrować tę wiedzę. No i właśnie tak idąc po nitce do kłębka, udawało mi się po prostu na bazie zarówno tych znalezionych materiałów, jak i potem potwierdzania tych wszystkich tez i informacji w innych materiałach, że to jest zdecydowanie droga, którą należy podążać. Ewentualnie to są jakieś narzędzia, techniki, które w przyszłości, bliższej bądź dalszej, mogą być szerzej używane.
Okej, okay. Czyli poniekąd sam drążyłeś temat i jest to bliskie jakby mojemu podejściu, gdyż akurat w moim doświadczeniu również często byłem sam na placu boju, jakby nie miałem jakby kogoś, od kogo mógłbym się uczyć. Oczywiście nie cały czas, bo mam tutaj kilka osób, które z pewnością dużo dały mi w moim rozwoju. Natomiast często, gęsto byłem na tym placu boju sam i to ja musiałem wyznaczać standardy na przykład dla całego projektu albo nawet dla zespołu, którym obecnie gdzieś tam zarządzałem czy też współpracowałem. I to było trudne, bo człowiek zawsze się zastanawiał, czy to, co robi, to na pewno robi dobrze, a jakby ktoś zrobił to inny. I znamy jakby ten ból, natomiast z perspektywy czasu w większości przypadków okazywało się, że te decyzje oczywiście nie wszystkie były dobre, ale większość z nich była jakby zgodna z tym, co gdzieś tam udało się w internecie zdobyć z różnych materiałów, z różnych kursów, podcastów, tak jak mówisz, i tak dalej. No i myślę, że to daje nam taką przewagę na rynku, jeżeli ktoś, kto potrafi znajdować tę wiedzę, wybierać, wyłuskiwać te esencje, te najważniejsze tematy i nawet nie mając mentora, to i tak potrafi dojść gdzieś wysoko, jeżeli chodzi o gdzieś tam szczeble kariery IT. I myślę, że zarówno ty i ja jesteśmy dobrym dowodem na to, że da się po prostu samemu się uczyć i gdzieś tam rozwijać swoje umiejętności i swoją wiedzę. Kolejny temat, jaki chciałem poruszyć i podsumować to pytanie wcześniejsze, to co byś polecił obecnie, jeżeli chodzi o architekturę infrastruktury, tak to można nazwać, jakie materiały, gdybyś dzisiaj miał zaczynać, mając ten cały bagaż doświadczeń, to co byś polecił osobom początkującym, które chciałyby się rozwijać w kierunku architekta do spraw infrastruktury, architekta do spraw chmury?
Mówimy tutaj już o osobach, które mają jakieś doświadczenie w ogólnie pojętej infrastrukturze i po prostu chciałyby ruszyć w nową jakby odnogę swojej kariery. Dobrze to rozumiem?
Tak, na przykład ktoś jest, nie wiem, adminem klasycznym, który pracował przy zwykłych serwerach, nie wiem, nie miał w ogóle styczności z projektowaniem architektury, czy też był po prostu zwykłym szeregowym inżynierem, jakby i taki inżynier, który ma aspiracje na bycie architektem.
Dobra, to przede wszystkim, zanim w ogóle dojdziemy do jakichś materiałów, z których można korzystać, to bardzo poleciłbym takiej osobie, żeby ona się otworzyła na potrzeby nie tylko deweloperów, ale również przede wszystkim biznesu, bo tak naprawdę to, co deweloperzy tworzą, jest na zamówienie biznesu, jakby nie patrzył, tak? Product Dokładnie. Owner, project manager, ktokolwiek, kto akurat prowadzi czy to produkt, czy dany projekt w firmie, to on zamawia pewne rzeczy, deweloper je wykonuje i tak jak solution architect w przypadku wytwarzania aplikacji jest potrzebny, żeby te wymagania przetłumaczyć jakby na język zrozumiały dla dewelopera, tak również w tym przypadku architekt chmurowy powinien wiedzieć, w jaki sposób te wymagania przetłumaczyć na infrastrukturę oraz na to, co w ogóle od tej infrastruktury będzie potrzebne, czyli on jest taką jakby dodatkową nogą pomiędzy biznesem, deweloperami, a całym zespołem infrastrukturalnym. On robi również za taką rolę doradczą dla deweloperów przy wyborze konkretnych rozwiązań. Nie wiem, taki jakiś prosty przykład, jest wymóg, żeby aplikacja zbierała jakieś pliki, je gdzieś tam przytrzymywała, przetwarzała, cokolwiek z nimi robiła, no to przy naszych obecnych możliwościach, jakie dają usługi chmurowe, nieważne już czy chmury publicznej, czy prywatnej, mamy bardzo dużo takich usług przechowywania plików dostępnych, więc tutaj rolą architekta chmurowego jest również doradzić deweloperom, w jaki sposób dobrać odpowiednie rozwiązanie do tego, co my w ogóle już mamy dostępnego, ewentualnie w co warto wejść nowego. I nawet jeśli się zna wszystkie usługi AWS-a, GCP czy czegokolwiek innego, ale nie ma się takiej chęci, umiejętności otwartego rozmawiania o tych rzeczach i często niestety pojawia się również konieczność może nie tyle kłócenia się, co przekonywania bądź wchodzenia w jakieś inne, nieco bardziej energetyczne interakcje z różnymi grupami, no to bez takich umiejętności może być ciężko. Więc warto sobie zawsze na samym początku spróbować poćwiczyć, być bardziej proaktywnym, przejąć nawet na siebie jakiś mniejszy projekcik, który się pojawia i spróbować go poprowadzić, tak, zdrajwować, jak to się ładnie mówi w branży. I wtedy dopiero tak naprawdę już dojście do materiałów, które dalej pomogą w bardziej taki techniczny sposób, jest o wiele łatwiejsze, ponieważ tak naprawdę kiedy dostaniesz jakieś wyzwanie dla siebie, to siłą rzeczy próbujesz kopać dosłownie gdziekolwiek. W jakikolwiek sposób jest to dla ciebie łatwiejsze, czy właśnie poprzez samodzielne poszukiwanie materiałów, czy poprzez konsultacje z zespołem, no bo należy pamiętać, że to, że ktoś jest architektem chmurowym, to nie znaczy, że on musi narzucać jakby swoje rozwiązania, czy wręcz musi myśleć tylko samodzielnie i nie może się skonsultować z zespołem. Zwłaszcza, że w przypadku infrastruktury, no to mamy bardzo szerokie spektrum specjalizacji, w których może się okazać tak, że któryś z członków zespołu jest o wiele lepszy w danym zagadnieniu i może podrzucić jakieś pomysły, o których, no, na które my możemy nie wpaść. bo tak naprawdę opieranie się od razu o jakieś bardziej specjalistyczne książki typu, nie wiem, Continuous Architecture, którą swoją drogą bardzo polecam, jest taka bardzo no, współczesna, może nie być też dobrym pomysłem na samym początku, no bo jednak to może człowieka zniechęcić, dostaje jakiś tam wall of text na twarz, musi to czytać, musi przedzierać się często niestety przez początkowo niezrozumiałe dla niego zagadnienia, sformułowania. Natomiast takie naturalne przyjmowanie inicjatywy i próba w ogóle być bardziej szerszego spojrzenia, takiego wiesz, z lotu ptaka na problem, może tak naturalnie pozwolić mu rozwinąć dalej skrzydła.
Okej, okay. To ciekawe to, co mówisz, żeby brać jakby większą odpowiedzialność za biznes, a nie tylko za techniczne rzeczy. Ja się oczywiście z tym zgadzam, no bo suma sumarów, gdzieś na samym końcu jesteśmy wynagradzani jako inżynierowie za rozwiązywanie problemów biznesowych, a nie za tworzenie kodu XYZ, bo samo tworzenie kodu XYZ nic nie daje, jeżeli ten kod nie rozwiąże jakiegoś problemu biznesowego. Podobnie bywa z infrastrukturą. No, stworzenie idealnej infrastruktury, która nie będzie rozwiązywać problemów typu działającej aplikacji na tej infrastrukturze, no nadal nie ma jakby biznesowego uzasadnienia. Więc warto też ode mnie taka jakby wskazówka, warto myśleć o rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie tylko o samych technikaliach. I myślę, że to odróżnia zwykłego, nie wiem, programistę, zwykłego admina od osób, które mogą się mianować jako, nie wiem, architekt, czy też inżynier do spraw oprogramowania, a nie tylko programista. Dobrze, więc tak, powiedziałeś o książce Continuous Architecture, jeżeli dobrze zrozumiałem, więc pozwolę sobie powtórzyć, żeby to jeszcze raz wybrzmiało, tym bardziej, że sam mówisz, że uczyłeś się z podcastów i tam pojawiały się jakieś fajne pozycje, więc jeszcze raz powtarzam Continuous Architecture. I teraz jeszcze chciałbym cię podpytać, co w sytuacji, jeżeli dajmy na to, na obecnym stanowisku nie ma możliwości, żeby przejąć taką inicjatywę, tak, o której wspominasz i jakby zaznajomić się z tym biznesem, zaznajomić się z tą rolą architekta, która wykracza stricte poza techniczne rzeczy i pokrywa również jakieś aspekty właśnie biznesowe, to czy jest jakiś sposób w ogóle, żeby się, nie wiem, z tym oswoić, jakoś się do tego przygotować poprzez kursy, szkolenia, książki, nie wiem, cokolwiek, jak myślisz?
Tak, zdecydowanie da się przygotować przynajmniej w jakiejś pewnej części, no bo wiadomo, to jednak praktyka to jest praktyka i zderzanie się z takimi bezpośrednimi problemami biznesowymi, ale jest sporo, czy może sporo to jest za dużo powiedziane, ale ogólnie istnieją nawet w polskim internecie, w języku polskim, choćby szkolenia, które pozwalają na usystematyzowanie i w ogóle poznanie najpierw wiedzy bardziej technicznej, a z drugiej strony również tej związanej z architekturą, jak choćby droga nowoczesnego architekta, którą też przerabiam i bardzo dużo z niej wyciągam, nawet jeśli wielu elementów takich stricte związanych z kodem nie do końca rozumiem, no bo nie jestem deweloperem i nie siedzę aż tak głęboko. Natomiast takie jakby zadania domowe, które się pojawiają, które każą jakby przerobić ten materiał na bazie wyimaginowanego, ale zbliżonego bardzo do rzeczywistości problemu, mogą w tym pomóc. Tak samo jak szkolenie jakiekolwiek związane czy to z Kubernetesem, czy z automatyzacją, gdzie można przejść przez procesy, no bo tam też są opisywane, jakby nie patrzył procesy jak w twoim Automation Maestro, gdzie można również w swojej głowie spróbować jakiś proces taki wymyślić, ewentualnie nawet jeśli nie mamy możliwości w miejscu pracy wdrożyć czegokolwiek, to wziąć jakiś problem, za który są odpowiedzialne inne osoby, i spróbować go sobie rozbić zgodnie z wiedzą, którą się właśnie posiadło, nawet po prostu na kartce papieru, na jakiejś mapie wirtualnej, gdziekolwiek, żeby po prostu tę wiedzę teoretyczną, na sucho, bo na sucho, ale jednak spróbować przełożyć na papier, na jakieś potencjalne rozwiązanie. I wtedy, kiedy się pojawi już taka możliwość, czy to w bieżącym miejscu pracy, czy po prostu po zmianie pracodawcy bądź firmy, z którą współpracujemy, można już wtedy z gotowym bagażem spróbować podejść i zobaczyć, jak ta nasza wiedza już wyjdzie w praktyce.
Bardzo podoba mi się takie podejście i w pełni się z nim zgadzam. Dodałbym jeszcze, że warto by było chyba też zapoznać się z ludźmi, którzy są już na takim stanowisku, do którego my dążymy. Jak mówi staropolskie przysłowie, otaczaj się tymi, z którymi chciałbyś w przyszłości być, albo że jesteś średnią tam 5 osób, z którymi się zadajesz, więc dobrze by było znaleźć taką osobę, nie wiem, czy to w pracy, w obecnej firmie, czy może gdzieś po znajomych poszukać, a może w internecie po prostu na jakiejś grupie przypadkowo zadać pytanie o poszukiwaniu jakiegoś mentora i osoby, która by na przykład mogłaby podzielić się samym problemem do rozwiązania, tak jak wspomniałeś, żebyśmy mieli jakikolwiek biznesowy przykład, który moglibyśmy samodzielnie sobie rozrysować, spróbować zaprojektować procesy, na przykład jeżeli chodzi o automatyzację, wdrożenie aplikacji, tudzież architekturę jakiegoś klastra kubernetesowego oraz związanych z tym dodatkowych narzędzi typu storage, typu firewall i tym podobne, jeżeli już mówimy o jakichś chmurowych wdrożeniach. Więc myślę, że to jest również ciekawa opcja na to, aby nie mając możliwości wykazania się gdzieś bezpośrednio w obecnym projekcie, spróbować jakby tak troszkę przygotować do tego, co może nas czekać, jak już dostaniemy taką możliwość i dostaniemy taki projekt i takie wyzwanie, gdzie będziemy mogli się już stricte wykazać.
Tak, to może jeszcze dodam, że to co mówisz, to jest 100% prawdy i nawet jeśli mamy już taki faktycznie projekt, to jeśli tylko istnieje szansa zdobycia takiego mentora, to warto w to iść, bo tak jak ja na początku swojej drogi całkowicie sam wszystko ogarniałem, tak kiedy już jakby moja rola architekta w poprzedniej firmie się wyklarowała, to miałem to szczęście, że zdobyłem takiego mentora, z którym zresztą teraz już współpracuję również bezpośrednio, z którym mogłem zderzyć myśli, powymieniać się jakimiś rozwiązaniami i przede wszystkim poznać bardziej właśnie tę stronę architekturalną niż techniczną, w jaki sposób jakieś problemy rozwiązywać, bo im głębiej się w to wchodzi, tym więcej takich systemowych, procesowych problemów się pojawia, typu okej, decyzja jest podjęta, ale w jaki sposób upewnić się, że ona w ogóle wejdzie w życie i będzie pchana do przodu. Więc bardzo fajnie jest zderzyć myśli z osobami, które już faktycznie mają dużo doświadczenia ze sobą.
Ja też potwierdzam, jakby udało mi się sporo nauczyć samemu, natomiast wiem, że gdybym miał od początku mentora, to mógłbym skrócić czas tej nauki o bardzo dużo procent. Nie chcę strzelać tutaj konkretnych jakby liczb, ale naprawdę bardzo, bardzo by mi pomogło, gdybym miał takiego mentora od początku. Wiele, wiele tematów, jakby jedno pytanie potrafi czasami zaoszczędzić, nie wiem, miesiące analiz albo pracy nad czymś. Jedno dobrze postawione pytanie do takiego mentora. Więc jeżeli macie możliwość, to szukajcie takiej osoby. Myślę, że u nas na grupie, na Discordzie znalazłyby się takie osoby, bo już jakby wyrastają pewni liderzy, jeżeli chodzi o pomoc w społeczności i nawet dołączając do nas, do naszej społeczności, myślę, że łatwiej by było taką osobę też znaleźć. Natomiast chciałbym przejść dalej nieco i porozmawiać o tym, czym obecnie się zajmujesz i jakby co sprawiło, że jesteś w miejscu, w którym jesteś, jeżeli chodzi o podział obowiązków, zakres i jakby jak widzisz dalej swój rozwój.
To tak, jeśli by ująć w jedno słowo, czym się zajmuję, to jest to Kubernetes, tak ogólnie rzecz ujmując. Tak, to po prostu bardzo dużo opieramy obecnie o Kubernetesa, więc odkrywamy bardzo dużo jego wszystkich narzędzi, które wokół niego się rozbudowały, kontrolery, operatory, CRD-ki itd., itd. Natomiast tak ogólnie, no to cały czas są po prostu problemy biznesowe do rozwiązania zarówno z obecnym utrzymaniem, jak i z wszelkimi nowymi funkcjonalnościami, które się pojawiają.
Rzucisz jakiś problem, z którym ostatnio się mierzyliście?
No tak, w sumie jest jeden taki, może niezbyt ciekawy, ale było trochę wokół niego rozkmin. W jaki sposób połączyć się z Salesforce'em, tak aby wystawić im JWKS-a do weryfikowania tokenów JWT. To się wydaje z jednej strony dość proste zagadnienie, tylko w naszym przypadku mamy dość stare systemy, które niekoniecznie też bezpośrednio chcą współpracować we wielu przypadkach z takimi najbardziej nowoczesnymi, oczywistymi rozwiązaniami. No tak, więc musieliśmy sobie rozkminić, w jaki sposób dostarczyć deweloperom to, czego oni potrzebują do tego, aby wdrożyli całą funkcjonalność i zarówno wystawiania tokenów, jak i ich walidacji. W sposób, który no, nie dość, że będzie działał, to do tego będzie bezpieczny, zapewni jakieś rotowanie tych wszystkich kluczy i nie spowoduje u nas bólu głowy przy utrzymywaniu tego.
Okej, brzmi ciekawie. Wracając jeszcze do tego, czym się zajmujesz. Powiedziałeś, że to jest to Kubernetes i teraz tak, skąd uczyłeś się wiedzy o kontenerach i Kubernetes do teraz włącznie.
Do teraz włącznie. To tak, na początku, no to oczywiście z przeróżnych losowych materiałów w internecie, na YouTubie, gdziekolwiek tylko co byłem w stanie się dorwać do jakiejś wiedzy. No i wdrażając tego Kubernetesa już bezpośrednio, tak, w jednej z poprzednich firm. Więc to też, tak jak wspominałem, sporo rzeczy poszło nie tak, więc w pewnym momencie musiałem jednak zacząć tę wiedzę systematyzować, no i przede wszystkim uczyć się jakichś dobrych praktyk, a nie tylko w jaki sposób cokolwiek postawić i być szczęśliwym, że działa. Więc tak naprawdę też w pewnym momencie wjechało twoje szkolenie Kubernetes Maestro. To już było w momencie, w którym bardzo dużo rzeczy wdrożyłem, bardzo wielu rzeczy się też nauczyłem z choćby samej dokumentacji Kubernetesa, tylko wtedy właśnie zabrakło mi takiego uporządkowania tego wszystkiego, no i ewentualnie wyciągnięcie jakichś dodatkowych smaczków, które mogą wpłynąć na jakieś usprawnienia, zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie utrzymywalności, ułatwienie choćby utrzymania czy nie wiem, jakichś dodatkowych feature'ów, z których mogą korzystać deweloperzy w ich codziennej pracy, w jakichś integracjach związanych w ogóle z całym procesem dostarczania oprogramowania, w jaki sposób najlepiej jest wdrażać aplikacje, no bo to tak naprawdę cały Kubernetes to jest temat rzeka, z którego można zrobić bardzo wiele szkoleń, no bo sam Kubernetes to jest jedynie narzędzie, które pozwoli ci na wrzucenie jakichś workloadów, ale w jaki sposób te workloady wrzucić, w jaki sposób je utrzymywać, w jaki sposób wdrażać nowe wersje, w jaki sposób to wszystko zabezpieczyć, no to jest zupełnie insza inszość, a materiały, które dotyczą tych wszystkich zagadnień, są dosłownie rozsiane absolutnie wszędzie, więc no, jak na moje wykorzystywanie jakichkolwiek takich szkoleń, które są poprowadzone jakby od punktu A do punktu B, od takiego ogółu już do szczegółu, no bardzo mocno może pomóc, bo no, mi zdecydowanie pomogły. Nawet wcześniej przed szkoleniem Kubernetes Maestro miałem okazję po prostu oglądać już nawet gotowe playlisty jakichś szkoleń na YouTubie, które po kolei przechodziły przez konkretne zagadnienia i z takich właśnie punktów byłem w stanie wypisać sobie jakieś elementy, nad którymi później warto sobie usiąść, pomyśleć i zobaczyć, czy coś z tego nie da się wdrożyć w naszej obecnej pracy.
Okej. Gdybyś miał wymienić taką jedną rzecz z Kubernetes Maestro, która gdzieś, nie wiem, najbardziej ją zapamiętałeś albo była takim zwieńczeniem twojego szkolenia, przechodzenia przez całe szkolenie, to co by to było?
Wiesz co, to nie jest zwieńczenie, ale zdecydowanie najbardziej zapamiętałem porównanie Dockera oraz Kubernetesa od strony różnic, bo to jest też taki element, od którego się można odbić, kiedy na przykład długo pracujesz w Kubernetesie, jesteś przyzwyczajony do jego architektury, do tego, jak on działa, nagle przechodzisz na Dockera, odpalasz i się okazuje, że ojej, a tutaj inaczej jest współdzielona sieć, a tu jest inaczej współdzielony system plików i masz przyzwyczajenia, i nie jesteś pewien, znaczy dopóki nie poznasz tych różnic, to nie wiesz, czy ty coś robisz źle, czy coś jest nie tak z twoim setupem. Natomiast kiedy poznasz, że no, to się różni tym, a to się różni tym, jest ci o wiele łatwiej przeskakiwać pomiędzy tymi narzędziami i w ogóle wiesz, czego się spodziewać, bo tak się mówi, no Kubernetes, no to jest taki rozproszony, duży Docker. No tak nie do końca niestety jest.
Dokładnie, zgadzam się. Myślę, że każdy gdzieś do tego samodzielnie musi dojść i ciężko tutaj tłumaczyć, co to jest Kubernetes, co to jest Docker. Myślę, że jest ku temu lepsza okazja w postaci, nie wiem, bloga naszego, czy też szkoleń. Zatem nie przedłużając, chciałbym przejść do kolejnego tematu. I będzie to już poniekąd takie zwieńczenie naszej rozmowy, więc co byś powiedział takim osobom, które obecnie pracują jako admin, może programista, który jest już znudzony kodowaniem, który chciałby robić coś innego niż pisać kolejne krudy i może na przykład myśli o rozwoju w kierunku inżyniera, architekta do spraw chmury, do spraw infrastruktury. Co byś powiedział takim osobom?
Przede wszystkim nie bójcie się próbować czegokolwiek, czy to zarówno u siebie jakoś, nie wiem, lokalnie, czy wykorzystując jakiekolwiek te darmowe tiery w chmurach, ale przede wszystkim nie bójcie się pytać zespołów, które pracują w waszych firmach, no bo oni jakby nie patrzą, są tam dla was, bo to infrastruktura jest dla deweloperów, a nie deweloperzy są dla infrastruktury. Natomiast w duchu w ogóle całej metodologii DevOps każdy członek teamu infrastruktury powinien się cieszyć, kiedy deweloper chciałby więcej poznać jego poletka i chciałby w ogóle coś zrobić, spróbować czegoś dotknąć, zobaczyć, w jaki sposób to działa, bo to może być dla obopólnej korzyści. Jeśli nie ma opcji w firmie, bo nie wiem, ze względów bezpieczeństwa nie istnieje szansa na jakiekolwiek dostępy dla deweloperów gdziekolwiek, no to wciąż wracamy jakby też do tematu mentoringu. Może niekoniecznie szukajcie mentora wśród waszych zespołów infrastrukturalnych, ale po prostu pytajcie ich, bo być może każdy z nich ma jakieś inne swoje sposoby nauki, z których korzystał i będzie w stanie podrzucić jakieś materiały, które według niego będą najlepsze do rozpoczęcia swojej przygody.
Okej, dzięki. Wspominałeś też, że pracujesz z chmurą, więc wiele osób też nie ma okazji pracować z chmurą i na przykład jest to dla nich zupełnie coś nowego. To co byś tutaj powiedział takim osobom? Od czego zacząć? Jak się uczyć? I jak jakby zapoznać się z tym, co oferuje obecnie chmura publiczna?
No to tutaj znowu najlepiej sprawdzi się oczywiście praktyka. I tak jak nie jestem do końca pewien, jakie mają opcje GCP lub Azure, nie licząc po prostu tych darmowych tierów, które pozwalają na pobawienie się, no ale to też nie zawsze jest najlepszy sposób, jeśli nie wiesz w ogóle, co tam masz dotykać, tak, z czego korzystać. AWS na pewno ma za darmo, nie pamiętam teraz, jak się nazywa dokładnie ten portal, być może da się jakoś to zalinkować, jak go po podcaście odnajdę, który w formie takiej jakby gry pozwala na przejście przez ścieżkę ich pierwszego certyfikatu, gdzie normalnie dostaje się konkretne problemy do rozwiązania wraz z instrukcją oraz dostępem do laboratorium, gdzie faktycznie wyklikuje się wszystkie rzeczy w AWS-ie. To jest naprawdę mega fajna i darmowa opcja. Nie tam mają potem płatne dla jakichś tam wyższych specjalizacji, ale sam przez to przechodziłem, kiedy już tak czy siak pracowałem z AWS-em, a dlatego wiem, że można to śmiało polecić, zwłaszcza początkującemu, bo będzie w ogóle w stanie wyznaczyć sobie jakąś ścieżkę i nawet potem już zacząć się bawić samodzielnie.
Czy jest to może AWS Cloud Quest? Ja tak na szybko...
Tak, dokładnie.
No to super.
Tak, dokładnie.
Nie będziemy musieli odsyłać do opisu, tylko niech to wybrzmi. Jeszcze raz powtórzę. AWS Cloud Quest, tak jak questy w grach dawniej były, to będziecie mogli zapamiętać. Dobrze, więc polecamy to źródło nauki. Pewnie dla innych chmur też mogłoby coś takiego się znaleźć. Natomiast jaką chmurę wybrać, to chyba odpowiem krótko, że jest to jakby temat dosyć prosty. Tę, którą lepiej czujesz i z technologiami, z której lepiej się utożsamiasz, albo nie wiem, więcej ofert pracy widzisz, bo tak naprawdę nie ma jednego wyboru. Więc nie będziemy się tutaj jakby rozwodzić i nawet nie będę ci już o to pytać. Nie przedłużając, czy jest coś, co jeszcze chciałbyś dodać dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy?
Chyba nic oprócz tego, co już wspominałem, że nie bójcie się pytać.
No i jest to piękne zwieńczenie naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję, Emilu. Dzięki za twój czas i za podzielenie się twoimi doświadczeniami. I jest to taka kolejna cegiełka do naszej bazy wiedzy, jeżeli chodzi o to, jak rozwijać swoją karierę w IT w kierunku DevOps, w kierunku architektury, w kierunku bycia architektem do spraw oprogramowania. Tak więc bardzo ci dziękuję, no i mam nadzieję, że do usłyszenia kolejnym razem.
Również dzięki wielkie za zaproszenie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. To był podcast Więcej niż konteneryzacja. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli oglądacie na YouTubie, lub zasubskrybować w twojej aplikacji do podcastów. Dzięki, do usłyszenia i widzimy się następnym razem.